Witam Państwa bardzo serdecznie na pokazie filmu Reguły gry w reżyserii Jeana Renoira. W naszym niedużym przeglądzie Kaprysy kanonu, czyli rewizję filmowej klasyki, który jest właśnie zainspirowany nowym numerem czasopisma Ekrany. Ja nazywam się Kamil Kalbaczyk, jestem kuratorem Filmotece Narodowej i również redaktorem w Ekranach. I tak właśnie ten mały przegląd sobie pomyśleliśmy, żeby był takim trochę prowokacyjnym, troszeczkę, no właśnie wbrew tytułowi, niekanonicznym przeglądem filmów, które w rozmaity sposób wiążą się z kanonem, z jego rozszczelnianiem, z jego, jak w tytule tego przeglądu, kaprysami, chwiejnością i takimi nieoczywistymi odczytaniami. Ten przegląd zaczęliśmy w sobotę filmem Wesele w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, tego Wesela z roku 2004, jako właśnie przyjrzenie się temu polskiemu kanonowi, także w kontekście projektu, który prowadzi Filmoteka Narodowa, czyli Listy Polskiego Dziedzictwa Filmowego. No a dzisiaj drugi seans, czyli takie spojrzenie na ten kanon światowy, właśnie z jego chwiejnością, ponieważ to przypadek filmu, który bardzo takim właśnie turbulencyjną drogę przeszedł, od odrzucenia aż do wyniesienia właśnie na ten piedestał szczytu w zasadzie klasyki i kanonu. No i dzisiaj zastanowimy się, jak te meandry się potoczyły i czy film, który raz został tak wysoko wzniesiony, może z niego w pewnym sensie spaść, utrzymać się, czy ten status jest po prostu dany raz na zawsze i jak ten kanon jest kapryśny. Zapraszam również na dwa kolejne seanse. One odbędą się w piątek oraz w następny poniedziałek za tydzień. One już będą w siedzibie Filmoteki Narodowej na ulicy Wałbrzyskiej. Będą to pokazy bezpłatne i obejrzymy najpierw w piątek Kruka w reżyserii Rogera Cormana, film z 1963 roku, jako przykład właśnie antykanonu, jako kanon klasy B. Tutaj te tematy wprowadzi Państwa Bolesław Raciński, a zamkniemy sobie ten czterofilmowy cykl pokazem filmu Uciekaj Jordana Peele'a, już prawie 10-letni film, który jednak bardzo szybko wdarł się właśnie w te macki i objęcia kanonu. To też będzie dobry przyczynek do tego, żeby zobaczyć, jak ten kanon czasami kształtuje się naprawdę na naszych oczach. A teraz poproszę jeszcze naszego pierwszego gościa, czyli Michała Oleszczyka, o krótkie wprowadzenie do filmu Renoira oraz zapowiedź tego, co nas czeka po seansie.
Super. Bardzo dziękuję. Dziękuję Kamilowi za to wprowadzenie. Parę słów, to nie będzie długi wstęp, ale jednak parę rzeczy należy powiedzieć. Przede wszystkim dziękuję za to, że w tym przeglądzie Kaprysy kanonu Kamil dał mi takie carte blanche, jeżeli chodzi o wybór filmu na jeden wieczór. No i to właśnie jest film, który w tym przeglądzie wybrałem. Właśnie dlatego, że idealnie pasuje do tytułu tego przeglądu, Kaprysy kanonu. Kanon wydaje się czymś wykutym raz na zawsze, wykutym w skalę. Ale tymczasem losy reguł gry, tym tytułem się dzisiaj będę posługiwał, bo oczywiście są różne, jest reguła gry, są zasady gry, ale na dzisiaj są to reguły gry, są bardzo zmienne faktycznie. Reguły gry utrzymywały się w ścisłej pierwszej dziesiątce legendarnego i czasami kontrowersyjnego rankingu miesięcznika Sight & Sound, który to jest powtarzany co dekadę, co 10 lat. Coraz to większe grono krytyczek, krytyków jest pytane o swoje dziesiątki. Pierwszy taki ranking był w roku 1952 i od tamtego czasu co 10 lat Sight & Sound no jakby przykłada ten termometr do kultury filmowej i przez całe dekady reguły gry były niesłychanie wysoko na tej liście. Nie tylko w pierwszej dziesiątce, ale także często w pierwszej piątce. W 2022 roku niedawno nastąpiło tąpnięcie bardzo szerokie na tej liście. Nie będę jej teraz omawiał, zrobimy to trochę po filmie. Reguły gry spadły poza pierwszą dziesiątkę, są na 13 miejscu, ale jak powiedział krytyk David Thompson, chyba żaden wielki reżyser nie doświadczył w ostatnim 10 czy 15 latach tak wielkiej w pewnym sensie utraty zainteresowania, jak właśnie genre noir. Jak patrzymy na historię krytyki filmowej, historię pisania o filmie, genre noir pozostawał taką absolutnie centralną figurą przez całe dekady. Mam trochę wrażenie, i nie tylko ja, wielu obserwatorów, że to się bardzo w ostatnich 10 latach zmieniło. Czy słusznie? Oczywiście nie. Ale chciałbym zacytować dwa słowa od André Bazena, czyli legendarnego krytyka, który jeszcze w latach 50., kiedy reguły gry były pokazywane, wygłosił wstęp przed tym filmem i zaczął ten wstęp w ten sposób. Cytuję to za filmem Na świecie, który przedrukował w latach 70. Jestem przekonany, że pozycja Renoira będzie stale rosła. No i właśnie, czy tak rzeczywiście jest? Czy ten film oglądany w roku 2026 wyda nam się czymś bardziej z archiwum kanonu, a może właśnie przychodzi jego nowy czas? Może okazać się to film niesłychanie aktualny? Na te pytania sobie postaramy odpowiedzieć po seansie. Ja tylko przypomnę, gdzie jesteśmy w momencie, kiedy ten film po raz pierwszy wchodzi na ekrany. Premiera reguły gry następuje w lipcu roku 1939. Jest to dosłownie ostatni moment przed wybuchem II wojny światowej. Co więcej, kiedy Jean Renoir pracuje nad tym filmem, a zdjęcia zaczynają się w lutym roku 1939, jak sam mówi, kręci film, w którym chciał pokazać, że wszyscy tańczymy na krawędzi wulkanu. To są jego słowa. Poczucie głębokiego kryzysu, pewnej dekadencji, pewnego końca epoki, końca pewnej klasy, ale także krytyka klasy uprzywilejowanych, w tym przypadku burżuazji i arystokracji francuskiej, w tym filmie jest bardzo bezlitosna. Jest bezlitosna na tyle, że film w momencie premiery okazał się dużym skandalem, został właściwie odrzucony przez publiczność, niesłychanie był skrytykowany i natychmiast niemal w panice skrócony przez Renoira z 110 minut do 85. Potem oczywiście II wojna światowa, film był zakazany i później nastąpiło jego odrodzenie w latach 50. Pełne odrodzenie nastąpiło na festiwalu w Wenecji w roku 1959, kiedy to zaprezentowano właściwie tą wersję, którą zobaczymy dzisiaj. Oczywiście ta wersja potem została także poddana cyfrowej rekonstrukcji. Jean Renoir w momencie powstawania tego filmu był już po wielkich sukcesach kasowych swoich filmów, był świeżo po nakręceniu Bestii ludzkiej, chociażby z Jeanem Gabenem, ale w ten film zainwestował coś więcej niż tylko swój kunszt. Jest obecny na ekranie, gra jedną z głównych ról, rolę Oktawa, kluczową, jak się okaże, i wydaje się, że ten film jest rzeczywiście komentarzem do pewnego momentu, w którym znajdowała się wtedy cała Europa, a jak miało się za chwilę okazać, cały świat. Wiele relacji z tej premiery roku 1939 mówi o tym, że film był szokujący dla ówczesnej publiczności. Był szokująco cyniczny, zwłaszcza w swoim zakończeniu, którego nie zdradzę. Był to film, który oglądało się niemal wyłącznie z dyskomfortem, mimo że sama fabuła jest ujęta w formułę takiej, chciałoby się powiedzieć, mozartowskiej operetki albo komedii w rodzaju Wesela Figara. To nie jest zresztą przypadkowe, bo motto, które zaraz zobaczymy na ekranie, pochodzi właśnie z Wesela Figara. Więc z jednej strony suflet, coś lekkiego, historia kilku nieszczęśliwych miłości splecionych ze sobą, ale z drugiej strony portret klasy i świata, który tyka jak bomba zegarowa. Jestem bardzo ciekaw w naszym dosyć niewesołym momencie, nie będę teraz rozwijał tej myśli, ale jak my odbierzemy tą wizję tańczenia na krawędzi wulkanu w roku 2026 w kwietniu. Teraz przed Państwem reguły gry, ale po filmie zaproszę tutaj wybitnego krytyka filmowego i także dystrybutora klasyki filmowej, czyli Sebastiana Smolińskiego, z którym porozmawiamy i o tym filmie, i o kaprysach kanonu, i o tym, jak ogląda się Renoira po tylu latach. Także życzę Państwu wspaniałego odbioru i do zobaczenia mniej więcej za te 106 minut. Także reguły gry przed Państwem.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Pora późna, poniedziałek, początek tygodnia, więc pewnie nie będziemy rozmawiać bardzo długo, ale jednak doceniamy, że Państwo zostaliście przynajmniej na chwilę. Przypomnę, ja nazywam się Michał Leszczyk, moim gościem dzisiaj jest Sebastian Smoliński, krytyk filmowy, właściciel firmy dystrybucyjnej Past Perfect i mój co-host w podcaście Foreign Correspondents Deeper into Hitchcock, gdzie analizujemy dzieła innego mistrza mistrza kina. Informuję też, że ta rozmowa jest rejestrowana, ona będzie odcinkiem podcastu Spoiler Master, to także na później informacje, jeżeli ktoś będzie chciał zabrać głos. Sebastianie, bardzo jestem szczęśliwy, że możemy o tym filmie porozmawiać. Po raz pierwszy go dzisiaj widziałem na dużym ekranie i może zacznę od tego, że Kaprysy Kanonu to jest nazwa całego tego przeglądu, ale tak się składa, że sama reguły gry były oparte przede wszystkim, do czego Renoir zresztą się przyznawał, na tekście literackim Alfreda de Musseta pod tytułem Kaprysy Marianny. Więc kaprysy i zmienność, którą celebruje między innymi ten cytat otwierający z Beaumarchais, prawda? Nie miejcie pretensji, że miłość jest zmienna, prawda? Cóż w tym dziwnego, że ulata, skoro ma skrzydła. Jest idealnym, myślę, tutaj emblematem całej tej serii i tego pytania o to, czy to nadal jest to arcydzieło, które dostrzegano w nim przez tyle dekad. Jak na ten film patrzymy z perspektywy, no już trudno powiedzieć, ale 87,
bo liczyłem.
87.
Tak?
Teraz wyjdzie, jacy jesteśmy z matematyki. Tak, 87 lat, dokładnie. Ale zanim o samych regułach gry, chciałbym cię zapytać o twoją relację z Renoirem. Czy dla ciebie to jest właśnie taki reżyser kanoniczny, centralny, tak jak zacząłem dzisiaj ten wstęp? I czy zgodzisz się z tym, od czego dzisiaj zacząłem? To znaczy, że jest to reżyser już zdecydowanie mniej oglądany niż kiedyś. Czyli ty i Jean.
Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci za miłe przywitanie. Zaznaczę tylko, że te lampy to jest chyba pewne nowum w rozmowach w Filmotece.
I będziemy bardziej prawdomówni dzięki nim.
Tak, ale to z jednej strony jest coś penetrującego w nich, z drugiej strony kojarzy mi się bardzo z tym, co wyobrażam sobie, że było planem filmowym w latach 30. No bo na pewno państwo wiedzą, ja nigdy na takim planie nie byłem w latach 30., ale zdjęcia kamer...
Czekaj 4 lata.
Tak, no właśnie, kamer ważących, no o, to swoją drogą, kamery ważące pół tony, tak, i właśnie bardzo gęste światła, dzięki którym na tej światłoczułej taśmie 35 mm z lat 30. mogliśmy uzyskać taki obraz i myślę, że aktorzy się zmagali właśnie z ciężarem świateł, więc my trochę też tutaj siedząc i ledwo co prawda państwa widząc. Bardzo ci dziękuję, Michale, że wybrałeś ten film do swojej rozmowy o kanonie i miło mi tutaj bardzo być, bo chyba poniekąd dzięki tobie też Renoir jest dla mnie, jest rzeczywiście kluczowy. Pamiętam wiele lat temu a propos kanonu i list w swojej poprzedniej liście dla Side and Sounda i chyba w tej z 2022 też umieściłeś Wycieczkę na wieś. I to był dla mnie taki wybór bardzo nieoczywisty, bo nie jest to centralny film Renoira, prawda, w porównaniu z Towarzyszami Broni, czy właśnie z regułami gry, czy może nawet kilkoma innymi filmami jak Toni. Ale właśnie ta Wycieczka na wieś była dla mnie jakimś takim oknem na Renoira i ze swoją malarskością, wrażeniowością, zmysłowością była jakimś takim piękną obietnicą, czy może być ta twórczość. Więc z jednej strony jest bardzo ważny, ale też myślałem, oglądając ten film, w ogóle o naszej relacji w tej dobie, kiedy odmieniamy klasykę kina przez wszystkie przypadki, to naszej relacji właśnie z kinem klasycznym, czyli właśnie tym kinem od lat 30. do końca 50. i właściwie to są te trzy dekady, kiedy kino właśnie osiągnęło taką jakąś narracyjną spójność. Niektórzy by powiedzieli, moim zdaniem niesłusznie, pewną przeźroczystość przez to właśnie, że to są filmy bardzo zwykle oparte na dialogu, na literackości, na pewnej teatralności. Pozornie reguły gry też na tym są oparte. Ja bym argumentował, że są to równie literackie i równie wizualne reguły gry są, ale coś w tym jest, więc na pewno Renoir był takim dla mnie, nie wiem jak dla ciebie, takim wstępem do jakby taka macierz kina francuskiego, no bo jeśli chodzi o kino nieme francuskie, no to oczywiście mamy wielu mistrzów, kino zaczęło się od Francuzów, wiadomo, przynajmniej w Europie tak myślimy, Abel Gance i tak dalej, ale właśnie Jean Renoir jako takie źródło, z którego kino korzysta i też jego status jako takiego czołowego reżysera humanistycznego. I mam wrażenie, że właśnie ta ten jego humanizm może dzisiaj się trochę wydawać archaiczny, kiedy on nas tak bardzo nie kręci, kiedy nie pytamy reżyserów, nie rozliczamy ich, albo też nie oczekujemy, że będą wielkimi humanistami, że będą mieli wielką empatię w takim właśnie sensie jakby wrażliwego obserwatora, tak? Przynajmniej w kinie, może w literaturze jest inaczej, ale myślę, że tutaj może właśnie Renoir trochę wypadł z łask, bo może stawiał na jakości, na pewną wizję też kina i człowieka, które dzisiaj wydają się troszkę takie staroświeckie. Takie mam wrażenie.
No właśnie, to jest w tym filmie, o czym często się mówi, teraz jeszcze dopowiem takich parę tropów dotyczących reguł gry. Renoir wypowiada swoją filozofię, która właściwie jest jak w kropli zawarta w jednym zdaniu, które Octave wypowiada w tym filmie. To znaczy, że każdy ma swoje powody. Tak? To jest to sedno filozofii Renoira jako tego właśnie, jak powiedziałeś, staroświeckiego humanisty, który patrzy na to ludzkie zoo, tak, i pokazuje, w jaki sposób te różne pożądania lojalności, nielojalności i tak dalej się ze sobą zderzają, przenikają, nawet dochodzi tutaj do pewnego farsowego ich zagęszczenia, ale koniec końców cały ten film jest potwierdzeniem tej tezy, że każdy ma swoje powody. My w tej bardzo misternej układance kilkunastu postaci, bo to jest popis scenariuszowy i nie bez powodu Paul Schrader, scenarzysta taksówkarza, uważa ten film za najlepszy film w historii, ponieważ rzeczywiście jest to tak koronkowa robota, jeżeli chodzi o wszystkie te motywacje tych bohaterów, jak one się tutaj schodzą i jak my dokładnie wiemy, kto kogo pożąda, kto kogo może mieć, kto kogo nie może mieć i dlaczego, i jak potem z tego wynika chaos, że tak jak mówię, no, ty powiedziałeś o tym humanizmie Renoira i o tym przekonaniu, że każdy ma te swoje powody, czyli my jesteśmy w stanie rozpoznać, aha, gdzie dana postać jest na tej drabinie społecznej, kto jest najniżej, kto jest najwyżej, jednocześnie gdzie jest na drabinie tych pożądań, prawda, kto kogo kocha i dlaczego. No i cały film jest wokół tego zbudowany, ale jednak mam wrażenie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy ten film oglądałem, no nie wiem, któryś to już dla mnie seans, po raz pierwszy go widziałem w 1995 roku w telewizji, ale jest w tym filmie coś takiego, taki śmiech, który więźnie w gardle. To znaczy uważam, że jest to bardzo przygnębiający film, koniec końców. Bo z jednej strony Renoir uruchamia całą tą karuzelę, czy chciałoby się powiedzieć pozytywkę troszeczkę, tak jak te różne mechanizmy, w których tak się lubuje Markis. I to działa wspaniale, to działa dokładnie jak najlepiej naoliwiona i najlepiej nakręcona pozytywka wszechczasów. Ale melodia, którą ona wygrywa, ma w sobie coś naprawdę niepokojącego. To znaczy zagęszczenie tych kłamstw, tego ciągłego oszustwa, tego, co jest tutaj wypowiadane z tą lekkością, jakbyśmy byli na scenie teatru bulwarowego, prawda? Te tematy zdrady, niewierności, tego przenikania się małżeństwa, różnych aliansów erotycznych. Wydaje się, że tak, że to jest język Beaumarchaisego, że to jest język tego teatru francuskiego, ale jednocześnie jest już w tym, powiem to, jakaś taka zgnilizna. Znaczy my czujemy, że to jest w jakiś głęboki sposób zepsute. I kiedy na końcu, dla mnie jednym z takich emblematycznych obrazów jest ten gajowy, który pod koniec zapłakany, oparty o ten mur, prawda?
Bardzo mocny obraz w ogóle.
Przeżywa swoją tragedię i my wiemy dokładnie, dlaczego on ją przeżywa i nie da się tego obrazu zbyć jako farsowego obrazu, prawda? Śmiech więzie nam w gardle. Jest w tym filmie coś takiego. I jeżeli przypomnimy sobie to, od czego zacząłem, że film jest kręcony mniej więcej od lutego 1939 do maja 1939 roku, wchodzi na ekrany paryskie w lipcu 1939, to rzeczywiście ten taniec na wulkanie, o którym powiedział Renoir, że to był jego cel, prawda, że chciał zrobić film o tym, jak pewna klasa społeczna tańczy na krańcu katastrofy. Czy ty dostrzegasz też tutaj jakąś taką grozę, ten mrok? Czy to jest film, który cię wprawia w dobry nastrój, czy wręcz przeciwnie? Jak się czujesz po obejrzeniu reguły gry?
Czy różnorako się czuję, ale jeszcze nawiązując do tego tańca, no to też ta scena Dance Macabre tutaj jest bardzo silna, bardzo też wizualnie ciekawa i gdzieś mam wrażenie, że w tym momencie wręcz taki wajdowski rozmach się w tym filmie pojawia, taki rozmach właśnie pewnego karnawału, jakiegoś właśnie zamieszania wartości, odwrócenia. Gdzieś tak pachnie mi to takimi tymi właśnie scenami wyłaniania się nowego świata w Popiele i Diamencie, chociaż oczywiście kontekst jest dużo, jest bardzo, bardzo inny, bo tutaj właśnie raczej pewien schyłek jest celebrowany, czy właśnie ten moment taki tego napięcia. I to faktycznie może nawet w twórczości Renoira jest taki jeden z bardziej mrocznych filmów. To też, to może nie, to reżyser jest chyba trochę bardziej może ambiwalentny niż czasem byśmy chcieli mu dawać po rękę tego, bo no właśnie ta łatka takiego humanisty, empatyka, kogoś, kto kocha ludzi, prawda, też takie często się pojawiają właśnie, że jeden z tych twórców, którzy kochają aktorów, kochają ludzi w całym ich skomplikowaniu, może tak jest tutaj, ale faktycznie jest to no raczej film w wielu znaczeniach przygnębiający, tak, tutaj bym się z tobą zgodził, że sama ta wizja tej, powiedzmy, też mieszanki klasowej, która może u Mozarta by się rozwiązała jakimś właśnie szczęśliwym załamaniem stanów, tutaj to nie następuje, tutaj raczej następuje pewne zatuszowanie. Więc nawet w kontekście francuskim, jako taki trochę przeczucie tego, co będzie, tak? Też często tak się ten film czyta właśnie w kontekście na przykład Francuzów i II wojny światowej. Tutaj jest zalążek tego właśnie, tej zgnilizny, tego kompromisu, tego też nazywania czegoś innymi słowami. To bardzo mocno wybrzmiało w ostatnich scenach, więc myślę, że tak.
No, ostatnia scena w ogóle w filmie to jest pochód widm, to znaczy mamy te cienie, prawda? Kiedy Markiz zaprasza wszystkich z powrotem do zamku, mówi, przepraszam, Francuzi, nic się nie stało, mniej więcej coś takiego mówi na koniec. No nie, no nieszczęśliwy wypadek, prawda? Wracamy, ale Renoir genialnie zostawia ten ostatni kadr, gdzie nie widzimy postaci wracających do zamku, tylko widzimy taką paradę widm, prawda? Te cienie wracają z powrotem do zamku i tak jak powiedziałeś, w komedii takiej właśnie mozartowskiej, czy nawet szekspirowskiej, koniec końców musiałaby być wymierzona sprawiedliwość. Natomiast tutaj sprawiedliwość zostaje znieważona. Śmierć zostaje nazwana wypadkiem przy pracy i jak zwrócił uwagę jeden z interpretatorów, nawet André Jurie, który przecież na początku jest celebrowany jako wielki bohater, od tego film się zaczyna, nie ma nawet ujęcia jego zwłok, to znaczy on pada i od tego momentu jest już jakby tym trupem leżącym gdzieś w rogu kadru i nawet nie ma tego takiej godności, prawda, nie wiem, wyłożenia na stole czegoś, jakiejś podmiotowości, on po prostu jest dosłownie, dostał się pomiędzy te arystokratyczne francuskie wilki i został przez nie przemielony.
Ale to jest znowu bohater, którego gra Renoir, jest takim właśnie jakąś ostoją trochę mądrości, prawda? On ma te kwestie, już go cytowałeś, prawda? Tak? Octave, który mówi, że każdy ma swoje powody. Ale też Octave mówi, że no, ten bohater z niebios jest tutaj na ziemi, sobie nie radzi. Nie? Jakby też jest takim właśnie pewnym jakąś krynicą mądrości, tak? W jakimś sensie. I to rzeczywiście jest bardzo odczuwalne, że jakby z niebios, w takim, jak to często też mówią, w lindbergowskim stylu, go poznajemy. Wydaje się w sumie też, mówiłeś o tej koronkowej robocie, ale też właśnie w jakimś sensie ten film myli też tropy, bo można powiedzieć, że po pierwszej scenie, że ten lotnik będzie bohaterem, tak? Że on zresztą w tym 39, w tym paradygmacie kina, on byłby bohaterem, bo on jest postacią większą niż życie, ale w perspektywie całego filmu on okazuje się jednak drugoplanową postacią. Tak?
No, proszę. To prawda, i z tym, że Octave, którego zazwyczaj się, bo to jest bardzo ważne, że sam Renoir go gra oczywiście, nie jest to przypadek, on zazwyczaj bywa przedstawiany pozytywnie w różnych recenzjach, ale koniec końców on też jakby dezerteruje, prawda? Znaczy to jego odejście na koniec, kiedy no jakby już zawsze, od zawsze był gościem na tych salonach, nigdy do końca do nich nie przynależał. Mówił, że jest takim no trochę bywalcem tych salonów, ale nie jest ich częścią. I koniec końców on odchodzi z tym kłusownikiem, prawda? Co będziesz robił? Pyta kłusownika. No, coś tam będę pewnie polował, coś tam w lesie znajdę. A on mówi, no dobrze, no to ja spróbuję szczęścia w Paryżu. Czyli w tym momencie jakby no Octave też nie jest kimś, kto chciałby przywrócić sprawiedliwość albo nawet oddać hołd śmierci swojego przyjaciela, bo przecież zaczyna się od tego, że Octave jest najlepszym przyjacielem André Jurie. Jego przyjaciel pada i co więcej, trochę z jego winy, bo przecież założył mu płaszcz w takim bardzo już, no, tak jak chciałoby się powiedzieć, mozartowskim qui pro quo, ale nawet on postanawia nie walczyć o tą prawdę tego, co się wydarzyło.
Ale co by było dla ciebie tutaj sprawiedliwością, jakbyś ty ją rozumiał w kontekście tego filmu?
No, myślę, że to jest film, który pokazuje, że tej sprawiedliwości nie ma. Znaczy to nie chciałbym jej w kontekście tego filmu, bo myślę, że on jest raportem ze świata, w którym sprawiedliwość już dawno została uśmiercona. Zanim Państwu oddam głos, bo będziemy bardzo ciekawi Państwa głosu, to jeszcze tylko dorzucę tak trochę pro forma, żeby też powiedzieć o tym, co przez długie dekady podkreślano w przypadku tego filmu jako jego formalne nowatorstwo. Powiedziałem o konstrukcji scenariuszowej, bardzo misternej, ale też wypowiedzmy te słowa, jest to film pod względem inscenizacji, wtedy bardzo rzeczywiście wyprzedzający swój czas. Jesteśmy na 2 lata przed Obywatelem Kane'em. Tutaj te ujęcia z taką głębią ostrości, gdzie mamy bardzo głęboko inscenizowany kadr, nie z 2 czy 3 postaciami, tylko czasami z 12 postaciami, które robią zupełnie różne rzeczy i każda z nich można śledzić. Cameron Crowe, reżyser U progu sławy i wielu innych hollywoodzkich filmów, mówił o tym, że zawsze ilekroć ogląda ten film, a jest to jeden z jego ulubionych filmów, śledzi inną postać, prawda? I zawsze odkrywa, że wszystko tam ma sens, tego jak te postacie się poruszają na tej wielkiej szachownicy. No i później jakby to wywarło tak duży wpływ na wielu amerykańskich reżyserów, bo w ogóle Renoir wywarł ogromny wpływ na Amerykę filmową. Mieszkał w Ameryce, tam zmarł zresztą w 79 roku.
Zresztą trochę jak Octave idzie do Paryża, to Renoir po tym filmie pojedzie do Hollywood i spróbuje tam.
I się mu nie uda, dodajmy. Bo te
ale zrobi kilka filmów.
Zrobi tak. Kilka filmów, ale one nigdy nie będą tak ciekawe jak te filmy francuskie. Przy czym on potem będzie miał jeszcze takie drugie życie w latach 50., prawda? Francuski Can-Can i tak dalej.
W kolorze, tak.
I w kolorze. Tylko chciałem jeszcze dopowiedzieć, że na jego takim najwybitniejszym uczniem, a przynajmniej reżyserem, który przyznawał się do jawnej inspiracji, był Robert Altman. I kiedy spojrzymy na te wielopostaciowe filmy Altmana, takie jak Nashville, czy późniejszy quasi-remake, czyli Gosford Park, tak. Który jest tak naprawdę powtórzeniem reguły gry w wielu aspektach, to on sam o tym powiedział, zresztą jest taki soczysty, krótki cytat z Altmana, reguły gry nauczyły mnie reguł gry, tak, filmowej. I to jest dla mnie niesamowite, bo jak się ogląda filmy Altmana, nawet taki klasyk jak Nashville, to tak wiele jest podobieństw strukturalnych, włącznie ze strzałem na końcu, włącznie z tym, że ten strzał zostaje zatuszowany, że ktoś wychodzi i mówi, słuchajcie, nic się nie stało, śpiewajmy dalej, prawda, ten finał.
I włącznie z tym, że to oba filmy są takimi narodowymi,
tak.
Jakimiś metaforami, eposami, alegoriami.
I nie? Też lamentami nad stanem rzeczy, prawda? Także to tylko chciałbym zaznaczyć. No i oczywiście koniecznie musi tutaj paść nazwisko Pauline Kael. Dlaczego?
No właśnie.
Ponieważ był to ulubiony reżyser też Pauline Kael. Zresztą przyjaźnili się, tak? To byli przyjaciółmi i ona przez całe życie nie tylko propagowała jego twórczość, ale była tak wielką fangirl, że wymalowała swoje mieszkanie w San Francisco jeszcze w latach 50. we wzory z filmu Złota Karoca. Także widziałem te zdjęcia kolorowe, zamówiła specjalnie taki artwork do swojego mieszkania, żeby przypominał właśnie tą Złotą Karocę u Renoira. Także nawet Pauline Kael była jego fanką.
No właśnie, ale to jeszcze właśnie ostatnie moje pytanie. Bo wyszedłeś od tego, że ostatnia dekada no troszkę na giełdzie, prawda, autorów, na giełdzie kanonów Renoir, troszkę jego akcje spadają. No to jak ty to interpretujesz?
Ja interpretuję to bardzo podobnie jak ty. To znaczy wydaje mi się, że to jest kwestia światopoglądu. Wydaje mi się, że jesteśmy w czasach, w których światopogląd w takim konkretnym sensie Renoira jest już po prostu, albo jest w tym momencie niemodny. To znaczy, jeżeli patrzymy na takie filmy jak Parasite na przykład, który dla mnie jest takim emblematycznym filmem XXI-wiecznym, to nie jest film o tym, że wszyscy mają swoje powody. To jest film o tym, że bogatych należy zniszczyć. Tak? Więc jakby tutaj przy całej odrazie, jaką czuje Renoir do świata, który opisuje, on nadal rozumie każdą tutaj ze stron, która działa w tym mikrokosmosie. Natomiast wydaje mi się, że te obecnie zwłaszcza jesteśmy w czasie takiego resentymentu, który wyraża się w kinie no, bardzo zaostrzonym, ale na pewno nie takim, które byłoby zainteresowane eksplorowaniem, kto jakie ma powody, tylko raczej jak naprawiać niesprawiedliwości. Więc być może wchodzimy właśnie w tą erę, no nie wiem, kina bardziej naprawczego, jakiegoś takiego korekty, a niekoniecznie kina humanistycznego, jak sam powiedziałeś. Wydaje mi się, że ten humanizm Renoira rzeczywiście dzisiaj się może wydawać staroświecki po prostu i nieadekwatny też do opisania świata, w którym no właśnie, teraz byśmy musieli wymienić parę newsów z ostatnich dni, ale tego nie zrobię, bo wszyscy, kim pewnie one dzwonią w uszach. Zatrzymajmy się na chwilę, żeby jeszcze Państwa zapytać. Jest mikrofon tutaj na sali. Jestem bardzo ciekaw, może dzisiaj pojawi się jakiś fan Karen Noira, ktoś dzisiaj poznał to kino, a ktoś może wrócił do tego filmu. Tutaj widzę głos, więc od razu przekazuję.
No, dziękuję w ogóle za to, że tutaj jesteście z tym filmem i nie wiem jak wy, widziałem go chyba 20-30 lat temu, ale po raz pierwszy miałem takie wrażenie, że bardzo głęboko Christopher Hampton i Stephen Frears sięgali jako źródło przy robieniu filmu Niebezpieczne Związki. Czy to tylko ja?
No, jest to, oni też sięgnęli po francuską literaturę dokładnie tego samego okresu, po którą
tak,
sięgnął.
Oświeceniowe źródła.
Także myślę, że to nie przypadek. Myślę, że no, jak patrzymy na tamte postaci, Markizy i Valmonta i te właśnie wszystkie pozaplatane, prawda, alianse, romanse i koniec końców też zbrodnie, to myślę, że tak, że znaczy, to, że Hampton jest fanem, to jestem przekonany.
Tak, nawet można by wymienić te tytuły, że ten by mógł się nazywać tak, a ten
tak,
i,
tak.
I by pasowało.
Dokładnie.
Nie, super, mi się wydaje, że nie postarzał się i że rzeczywiście taki ma się ciarki na plecach przy pewnych scenach, bo jak najbardziej te dzisiejsze czasy, które są do góry nogami, bardzo pasują do filmu.
Mhm. Świetnie, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Tutaj mamy głos sam z boku. Rzeczywiście jesteśmy trochę oślepieni, ale widzimy te wzniesione ręce, także...
No ja podobnie jak wy po raz pierwszy widzę ten film na dużym ekranie. I widzę go po 20 latach. 20 lat temu musiałam napisać do słownika filmu opis, który też sytuuje ten film w pewnym kontekście historycznym. Trochę go inaczej zapamiętałam. Znaczy i dzisiaj... Absolutnie uderzyło mi okrucieństwo tego filmu. To znaczy scena polowania, która jest oczywiście podwójnie okrutna, bo te zwierzęta naprawdę giną. Ten zajączek w agonii to jest jeden z najbardziej przerażających obrazów, jakie zobaczyłam w ostatnim czasie. I to okrucieństwo jest takie podwójne nie tylko dlatego, że jest prawdziwe w sposobie realizacji, ale też jest profetyczne. Ta scena z tą nagonką, prawda? Biorąc pod uwagę, że to jest 39 rok, prawda? I te zwierzęta, w których widzę tych ludzi, którzy w okupowanej Europie za chwilę będą taką ściganą zwierzyną. Więc to jest, to mnie bardzo uderzyło i też uderzyło mnie właśnie to, że to kino francuskie później lat 30., ten czarny realizm poetycki okazał się taki profetyczny, prawda? I te zarzuty wobec twórców, takie jak Marcel Carné, że oni tutaj, prawda, sieją ten pesymizm, a Carné, który mówi, nie, my jesteśmy barometrem, który wskazuje pogodę, prawda? Jakby nie można oskarżać barometru właśnie o to, że tę pogodę, pogodę niedobrą prognozuje. I to okrucieństwo, które jest właśnie też takie, o czym pan mówi, on jest bardzo współczesne. I to okrucieństwo nie przestaje być okrucieństwem, nawet kiedy jest maskowane przez tak błyskotliwą ironię, którą nam tutaj i autor, i bohaterowie autor za pośrednictwem swoich bohaterów demonstruje. Więc myślę, że jeżeli mówimy o kaprysach kanonu, to byłoby bardzo dobrze, żeby Renoir wrócił do łaski i żebyśmy sobie trochę popatrzyli na to, że niestety historia się powtarza.
Lepiej bym tego nie ujął, to ja tylko powiem, że ta scena polowania rzeczywiście do dzisiaj jest szokująca, ale teraz przychodzi mi jeszcze do głowy takie słowo perfidia, to znaczy to jest bardzo perfidne arcydzieło, tak myślę, że ten film, bo on zaczyna się właśnie w tym mozartowskim kluczu tej pianki, prawda, że to będzie taki suflet, tak, tutaj ten kocha tego, tamtego i tak dalej, natomiast ta scena sprowadza nas na ziemię. I to jest też ważne, że w niej nie ma żadnej muzyki, jest tylko ten klekot tej nagonki i w tym momencie już nikt się nie śmieje. Bohaterowie się okazują bardzo sprawnymi zabójcami, a przemoc, którą zadają, jest jak najbardziej prawdziwa i jest ta scena szokująca. Dodam, że dopiero niedawno zobaczyłem film Życie należy do nas, przepraszam. Nie żyć własnym życiem.
Miliona. Nie, Renoira to z 30.
Ten film takiego kolektywu, do którego należał też Renoir, taki film jakby no, propagandowy, prokomunistyczny z 1936 roku, gdzie ciekawy z wielu powodów, ale tam Renoir inscenizuje taką scenę, gdzie grupa arystokratów francuskich właśnie strzela do takiego manekina wyobrażającego francuskiego robotnika. I ta scena jest dokładnie tak samo nakręcona, w takim samym plenerze, oni są w takich samych eleganckich strojach. I tak trochę myślę, że ten film zostawia na nas pułapkę, bo my chcemy się dobrze bawić na tym filmie. Tak? Pierwsze sceny są tak właśnie lekkie i zabawne, że wydaje się, że teraz czeka nas tylko 2 godziny dobrej bulwarowej zabawy, ale nagle te lejce zostaną ściągnięte, okazuje się, że stawka jest inna, a potem spiętrzenie i okrucieństwa i slapsticku, te dwie rzeczy są tutaj bardzo powiązane, jest takie, że jeszcze jeden twórca mi przychodzi do głowy, który chyba mocno się też inspirował tym, Blake Edwards. Jak myślę o filmach takich jak Departy na przykład, to takich pokazujących poprzez slapstick jakiś taki, już powiem, surrealistyczny rozpad świata, no to też bym wskazał na Edwardsa.
To ja mam tutaj tylko trzy króciutkie takie komentarze, bo zgadzam się z wami oczywiście i myślę, że to jest też w jakiś taki perwersyjny sposób właśnie, czy perfidny, wielkość tej sceny, że rzeczywiście Renoir w latach 30. przychodzi jeszcze ze świata, gdzie taką scenę polowania kręci się z żywymi zwierzętami, bo polowanie było i jest w sumie do dzisiaj też w pewnych kręgach jakimś częścią świata po prostu. Zastanawiam się tylko właśnie, jak Francuzi czytali te sceny w latach 30. To znaczy, nie chodzi mi o jej wymiar alegoryczny, ale czy rzeczywiście ten szok, jaki my przeżywamy związane ze śmiercią zwierząt, był też, on na pewno był inny, ale zastanawiam się właśnie, czy na ile tutaj po 80 latach nagle ta scena nie staje się taka w dwójnasób przerażająca, bo jednak oglądanie śmierci zwierząt jest dla nas już powoli pewnym tabu, a nie częścią życia, jak mogła być dla tej warstwy. To mnie tylko zastanawia.
To prawda, chociaż wydaje mi się, że w żadnej komedii obyczajowej tamtego czasu takie dokumentalne zdjęcia by nie były zawarte.
Tak, zresztą dla mnie ta scena jest taka wstrząsająca, bo to jest taki moment, kiedy my widzimy, aha, czyli jakby tutaj w tym świecie arystokracji czy wyższej klasy średniej tą stawką jest to, że oni sobie tak mogą dowolnie manipulować tym życiem, odbierać je, dawać z takim pewnym dystansem ceremonii, to z jednej strony, ale tak właśnie a propos zwierzyny i tych wątków wojennych, no to właśnie Richard Brody, którego linkowałeś, on pisze o pewnym takim, nie wątku żydowskim, ale w tym, że właściwie temat żydowski jest w ogóle poruszony wprost. Tak jak rozumiem, jeśli czegoś nie pokręciłem, to Markis ma, tak? Jest
tak,
jakby,
tak, mówią o tym.
Tak, jest zasymilowanym Żydem, co jakby w kontekście francuskim i w kontekście też tego, jak to kino potem to przerabiało. Też Brody w tym samym tekście pisze, że Noc im mgła René musiała być ocenzurowana w latach 50., bo tam był żandarm francuski pilnujący obozu koncentracyjnego, było takie ujęcie, musiał je wyciąć i też te dokumenty Marcela Ofulsa, które powstaną, prawda, potem dotyczące kolaboracji, że to jakby tutaj bardzo dobrze wyczuwa Renoir, ale właśnie nie tylko też ten wątek żydowski, bo cały film jest w ogóle bardzo bogaty przez tą kalejdoskopowość czy katarynkowość. Mamy też oczywiście w ogóle taki prawie, że sklep kolonialny w pewnych momentach, prawda? To też jest poruszone. Czy jakieś takie dziwne teksty, że jakby to było być Arabem, jakby taki zapis geologiczny tej warstwy kultury w takiej świadomości późnych lat 30. zupełnie nie naszej i z tym piętrem ironii Renoira, ale jednak jakby zanurzone jest to w tych kontekstach, że oni żyją w jakimś takim świecie swoim, odrębnym, ale jednocześnie mają jakiś taki pokrętny kontakt z całym globem, z pewnym globalnym wymiarem tej kultury, mam wrażenie. A jeszcze ostatnie tylko słówko dosłownie, że ta okrutność tego filmu dla mnie ciekawe jest to, że ona jest taka wślizgujemy się w nią, ona nie jest taka, ona jest bardzo delikatna, bo ona wypływa z bardzo normalnych sytuacji, ze zdrad, z miłostek, z jakichś kłótni ludzkich, że to nie jest okrucieństwo zaprojektowane z jakąś rozmyślnością, tylko takie trochę naturalne, przypadkowe i może to jest też takie wstrząsające, że ten wymiar filmu jest taki trochę przypadkowy właściwie. To przypadkowo się dzieje między bohaterami, mam wrażenie.
No też chyba jest tak dlatego, że każda z tych bohaterów jest nakreślona w sposób, wydaje mi się, bardzo taki wiarygodny. I tutaj zgodzę się, że jest to taki odcisk, już pewnie będziemy powoli kończyć, jeszcze może się znajdzie czas na jeszcze jeden czy dwa głosy, ale z mojej strony jeszcze taka przedostatnia myśl, że ten film jest takim, tak jak powiedziałeś, takim odciskiem tej klasy w tamtym momencie, to znaczy świadectwem, którego my na przykład w polskim kinie nie mamy w tamtym czasie. Tak? W tamtym czasie polskie kino było czysto rozrywkowe. Zobaczyć taki film o polskich klasach wyższych z tamtego czasu byłoby fascynujące. Albo zobaczyć wywrotową wersję Pana Tadeusza, w której też mamy, prawda, podobne sceny.
Ale jest, mamy Dybuka.
Tak. No tak, ale
Dybuk,
to...
i oczywiście co innego, tak, ale można by Dybuka jakby na podwójnym seansie z regułami gry...
A widzisz, zepsułeś pytanie, bo chciałem zapytać, jaki jest idealny, jakiś byś wymyślił idealny podwójny seans, czyli ty byś pokazał Dybuka do reguły gry?
Nie, no pewnie bym Gosford Park pokazał jednak, okay. Altmana, ale...
Ja bym pokazał La Combe Lucien, film Louis Malla, który pokazuje właśnie tą kolaborację francuską,
tak.
Że tak powiem, tuż po tym, jak impreza się zakończyła. Mm-hmm. To jest, to byłby też ciekawy seans. Ale tutaj wydaje mi się ten portret, tak jak mówię, już kończąc tutaj mój wkład, bezlitosny, jakby beztroska więźnie nam w gardle w miarę jak ten seans postępuje. Tak troszkę czuję, że najpierw jest obietnica beztroski, a potem ona zostaje wycofana, ten dywan zostaje wyciągnięty nam spod stóp i zostajemy z czymś bardzo, bardzo gorzkim. Czy ktoś jeszcze z Państwa?
Tutaj.
Proszę. Tak, proszę. Widzę tam.
Ja chciałem tylko też po pierwsze dodać, że ja też ten film oglądałem teraz po kilkunastu w sumie latach i też ten profetyzm mnie jakoś tak uderzył bardziej niż kiedyś i nie tylko w tych scenach tej przemocy, tego zaganiania, tej jakiejś takiej narastającej złowrogości, która nadchodzi, no ale także w tym układzie postaci, gdzie jest ta Austriaczka tutaj w środku, która, prawda, staje jakimś takim zarzewiem koniec końców tej tragedii, tego zamiatania pod dywan, jakiegoś takiego romansu z tą właśnie zdradą, zwłaszcza w kontekście też tego wątku antysemickiego, który się tutaj pojawia. Wydaje mi się to jakieś takie aż właśnie przerażająco profetyczne na tylu poziomach, o których jakoś tak wcześniej dogłębniej nie myślałem. Ale chciałem zapytać was jeszcze, powiedzieliście o tym takim jakimś delikatnym uśpieniu Renoira na tym piedestale i takim delikatnym jednak, nie gwałtownym jednak bardzo, ale jakimś takim bladnięciem oczywiście też z racji nadchodzących jakichś innych wrażliwości filmów, które wydobywania innych filmów, ale też po prostu powstawania nowych filmów, które siłą rzeczy muszą też to miejsce zajmować. Ale chciałbym, żebyście może jeszcze chwilę powiedzieli o tym, w jakich okolicznościach ten film jakby dostąpił tej kanonizacji, nie? Bo to jest też bardzo jakaś taka ciekawa droga, gdy ten film już miał za sobą bardzo duże przejścia wcześniej.
To ja tutaj dopowiem i na pewno ten głos nie umknie, bo widzę, że tutaj jeszcze ktoś się głosił, że dla mnie ciekawe, jak tak robiłem takie małe podsumowanie tych właśnie kanonicznych losów reguł gry, było to, że on dostąpił tej kanonizacji jeszcze zanim ta odrestaurowana wersja została pokazana w 59 roku. To mnie zastanowiło, że w 52 już na liście Sight and Sound on się pojawia chyba na drugim miejscu, jeśli dobrze pamiętam. Czyli to jest jeszcze zanim zobaczono tą odrestaurowaną wersję. Na pewno ogromny udział w takiej kanonizacji i wynoszeniu tego filmu wysoko mieli nowofalowcy, bo przez nowofalowców mam na myśli oczywiście francuskich nowofalowców. Tutaj jest product placement, bo Sebastian ma koszulkę z New York Herald Tribune, więc oczywiście do utraty tchu i Godard, ale zwłaszcza Romer i Truffaut byli ogromnymi fanami Renoira. Zresztą Truffaut wypowiedział jeden z najładniejszych cytatów o tym filmie, mianowicie on powiedział, że to jest film, który rozgrywa się tak naturalnie na naszych oczach, że aż chce się go oglądać ponownie, żeby sprawdzić, czy za następnym seansem wszystko będzie tak samo. W sensie, że on jest trochę taki jakby...
I to Renoir był jednym z zaledwie może dwóch reżyserów klasycznych, których oni w ogóle uznawali.
I prawda? Francuskich, dodajmy, no bo oni ogólnie byli przeciwko wszystkim prawie Francuzom, z wyjątkiem właśnie... Renoir był tutaj dużym wyjątkiem. Więc takie połączenie, moim zdaniem, to jest taka moja teoria, że pewne takie legenda filmu wygnanego, skrzywdzonego, który... powoli wyłaniał się z powrotem, jak Feniks z popiołów w tym 59. okazał swoją tą pierwotną chwałę. Po drugie, wysiłki nowofalowców i takie naprawdę kanonizacja, zwłaszcza przez Trifota i absolutny zachwyt amerykańskich krytyków, i to nie tylko chodzi o Pauline Kael, i Paul Schrader tutaj przecież też był, no on umieścił w ogóle ten film na szczycie listy. Peter Bogdanowicz był ogromnym fanem, właśnie Cameron Crowe. Wydaje mi się, że też, chociaż tego nie potwierdziłem, ale Orson Welles był pod wielkim wrażeniem tego filmu, no bo jednak jego osiągnięcie techniczne, właśnie to, co powiedzieliśmy, te niesamowicie długie ujęcia, one trwają tutaj czasami po 4 minuty, tańczy ta kamera, prawda, w lewo i w prawo, jest to pewna wirtuozeria tego filmu i myślę, że dzisiaj to mniej odbieramy niż kiedyś, bo my jesteśmy już po steadicamowych przygodach ze Scorsese'em i z innymi mistrzami długich ujęć, ale tutaj naprawdę myślę, że oglądanie tego w 39, 40 i nawet w latach 50 musiało budzić zachwyt nad naturalnością i pewną lekkością tej kamery, która, tak jak powiedziałeś, była bardzo ciężka, ale u Renoira nie czujemy tego ciężaru. To nie są takie majestatyczne ruchy kamery, jak nie wiem, u Maxa Ophulsa. Ta kamera po prostu naturalnie oddycha razem z bohaterami. Wydaje mi się, że to jest takie wielkie osiągnięcie. Także taka jest moja teoria. No a obecnie film wciąż jest na 13 miejscu, więc jednak wysoko. No. Co ty na te kanoniczne myśli? I już tutaj damy też głos.
No, ja mam tylko taką jedną uwagę właśnie dotyczącą formy, że mam wrażenie, że dzisiaj w tej pierwszej edycji listy Sight and Sounda w ogóle neorealizm był wysoko, Flaherty był wysoko, właśnie ten rodzaj kina takiego bazynowskiego bardzo, tak, czyli jakby związanego z rzeczywistością, które jest pewnym oknem na rzeczywistość, jakby fascynacja tym, jak kino może nam przybliżać pewne wycinki świata w sposób taki na pozór niezapośredniczony. Właśnie im bardziej, im mniej tych filtrów, tym lepiej, że ten model kina dzisiaj nie jest w ogóle sexy, że nie jest tak bardzo w cenie. Może pewne odmiany slow cinema tak, ale jakby ogólnie mam wrażenie, że to coraz, że trochę tracimy też umiejętność zanurzenia się w takim kinie.
Dardenowie są ostatnim tchnieniem. Mam
trochę
wrażenie,
tak, że, jakby, to nam się wydaje przeźroczyste, nie mamy do końca na czym się oprzeć, bo właśnie już jesteśmy tak przyzwyczajeni do hiperczułej, inteligentnej, błyskotliwej kamery i takiego montażu, że te osiągnięcie Renoira właśnie nie robi takiego wrażenia na nas, bo nie jesteśmy w stanie już odzyskać tego poczucia, że to jest pewien, że to jest właśnie jakieś osiągnięcie też formalne, że mam wrażenie, że tutaj reguły gry trudniej, tą świeżość, tak, trudniej docenić. Tak, tak. Takie mam intuicje.
Pełna zgoda. Nawet jakbyśmy spojrzeli na ostatnich, nie wiem, 5 laureatów Złotej Palmy albo nominacji do Oscara, trudno będzie znaleźć film opowiedziany w tym kluczu właśnie tego realizmu, o którym mówisz. Raczej będzie to coś mocno gatunkowego, mocno zwracającego uwagę na swoją formę, popisowego, brawurowego i tak dalej. Obiecałem, więc tutaj był głos, więc oddaję go.
Dobry wieczór. Tak sobie myślę, że szkoda, że Renoir nie nakręcił nie zekranizował Lalki Prusa. Nieźle by mu to wyszło.
To by było bardzo dobre.
Lotnik przecież przypomina Wokulskiego, nieszczęśliwie zakochanego. Są nakręcane zabawki takie, jak Rzecki lubił przecież. I też mam jakieś skojarzenia z Kurosawą. Nie jestem w stanie tego tak jeszcze zwerbalizować, ale w Rashomonie każdy ma swoją wersję prawdy i tutaj każdy ma swoją motywację. Też trochę widzę przenikliwe, takie przez duże szkło powiększające patrzenie w duszę człowieka jak u Kieślowskiego. O, i dziękuję.
Bardzo dziękuję za te tropy. Wszystkie wydają mi się ciekawe. Lalka mnie już zainspirowała, ale jeśli chodzi o Renoira i Kurosawę, obydwaj sekranizowali na dnie Gogola. Do Gogol, dobrze mówię? Patrzę na Kasię.
Gorkiego.
I wiedziałem, że coś nie tak. Tak, ale obydwaj zekranizowali to samo dzieło.
Rzeczywiście.
Może coś tam jest na rzeczy. Ja tylko dodam ważną rzecz i tu już naprawdę będziemy powolutku kończyć, ale że tutaj zastajemy Renoira w pełni w ogóle rozkwitu jego talentu, bo to nie jest jego trzeci czy czwarty film. Chyba to jest jego 20 film z tego, co tam patrzyłem w filmografii. No to jest już kariera, która trwa od lat kina niemego. Lata 30 to jest wielki rozkwit. Wspomniałeś te tytuły. Tony, prawda? prawda, bestia ludzka, towarzysze broni, wielkie arcydzieło.
Budu zwód, uratowany jeden Budu, z moich ukochanych.
Zbrodnia pana Lange, to jest naprawdę twórca, który wtedy już jest no, w pełni tego rozkwitu i właściwie tutaj się kończy ten jego rozwój, potem jest ta w dużej mierze niefortunna hollywoodzka przygoda, bo on nigdy nie miał tej kontroli w Hollywood, którą miał tutaj. No i potem jest to takie odrodzenie już w latach 50., tak jak mówię, francuski Can-Can czy Rzeka, film zrealizowany w Indiach, ale to już jest ten późny Renoir.
Na upartego taki manierystyczny etap trochę.
Tak, manierystyczny.
Twórczości. Ale faktycznie, kto wie, czy on wtedy nie był po prostu najważniejszym filmowcem niehollywoodzkim na świecie, prawda?
Chyba tak. I to też i ostatnia rzecz, którą jeszcze tutaj powiem do tego kanonu, to jest to, że wydaje mi się, że w ogóle kino francuskie miało długo tą taką bardzo centralną pozycję, której dzisiaj zdecydowanie już nie ma, prawda? Znaczy poza tym, że komedie francuskie są nadal chętnie oglądane przez widzów i są sprowadzane na nasze ekrany, to już jakby kino francuskie jako takie nie jest w centrum naszego zainteresowania, jak było w latach właśnie 30., jak było w latach, kiedy René Clair, czy Marcel Carnet, czy Duvivier, czy właśnie Renoir kręcili, a nawet w latach powojennych, kiedy Nowa Fala tak dużo namieszała. Francja filmowa obecnie już jakby zajmuje zupełnie inną pozycję w tym całym dyskursie.
Aczkolwiek ci tacy radykalni autorzy właśnie, Claire Denis, tylko dopowiedzmy, windowana trochę w, wiesz, w kanonie, no tak, Gaspar Noé, trochę bardziej ekstremalni, natomiast, natomiast właśnie w takim poczuciu, że francuskie kino tworzy obrazy, które jakby konsumuje cały świat i jest, są na nich, dla nich punktem odniesienia, to rzeczywiście prawie nie.
Też
jest, myślę, że stąd też takie ciśnienie na przykład w takim na festiwalu w Cannes jako właśnie tym producencie pewnego prestiżu i tej wizji. Stąd ten festiwal jest tak ważny, bo kino staje się mniej ważne, więc ten festiwal jest takim strażnikiem trochę reputacji kina francuskiego, to można tak powiedzieć.
Bertolucci był... Ta lista jest na pewno... To chyba jeszcze tutaj mamy głos.
Ten film tak? Pokazany w Cannes w 1939 roku. Proszę powiedzieć.
Jeszcze raz.
Czy ten film miał być pokazany w Cannes w 1939?
Nie był ukończony w maju, więc chyba nie mógł być. Bo...
W 1939 miał być 1 września Cannes.
1 września Cannes, tak?
Jaka była lista filmów zakwalifikowanych?
Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że premierę miał w lipcu.
Być może oglądaliśmy Złotą Palmę, nie doszło.
A, że nie doszło z Palmy. Myślę, że byłoby pięknie, ale nie pamiętam, co ten pierwszy festiwal. To było chyba jakieś wyróżnienie dla kilkunastu filmów, z tego co pamiętam.
Takie też nie było jednego... narodowymi kategoriami też
tak, że tam się chyba jak się na tą listę patrzy, tam tak. Jest 12 tytułów, ale to by było, myślę, że to by była najpiękniejsza Złota Palma, gdyby ją dostał. To teraz już przejdziemy do historii wyobrażonej. Gdyby to była pierwsza Złota Palma, to byłoby pięknie. Proszę Państwa, ja wyrażę na końcu ogromną wdzięczność. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy ten film tutaj dzisiaj pokazać. Myślę, że tego seansu długo nie zapomnę. Małe marzenie wypowiem półgębkiem. Może kiedyś uda się jakaś większa retrospektywa Renoira, byłoby wspaniale, bo dzisiaj tak sypaliśmy tymi tytułami. Wycieczka na wieś na dużym ekranie, myślę, że byłaby dobrym przeżyciem. Więc skoro dzisiaj się podobało, to może Renoira po prostu warto przypominać i może w większej ilości ten Renoir jakoś powróci. Byłoby pięknie, a dzisiaj zostawiamy Państwa z tym, no jednak koniec końców gorzkim filmem chyba, jakim jest reguła czy reguły gry. Także bardzo dziękujemy za ten wieczór i dziękuję Tobie za to.
Bardzo dziękuję.